Dialog sportowy.
Po blisko 4 tygodniach sportowy dialog znów na antenie Radia Mors. No sesje, wiadomo, nie jest to przyjemny czas w życiu studenta. Jeszcze tutaj moich gości spytam troszkę o ten, no nie piękny, lecz bardziej taki, może być męczący czas w życiu studenta. Ale zaczynamy 4 tygodnie przerwy za nami. Ja nazywam się Michał Mieczkowski i zapraszam Was na dzisiejszy sportowy dialog. Ze mną w studiu dzisiaj Agnieszka Musiał.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Mateusz Grosiak.
Witam wszystkich słuchaczy.
Oraz Bartłomiej Opanowski.
Dzień dobry.
Tak jak już zapowiedziałem, to może zapytam się, zdaliście wszystko w sesji?
Oczywiście.
Tak, i to w pierwszym terminie, bo ja miałam aż jedno kolokwium, więc jakbym go nie zdała, to by było trochę poniżające, ale się udało.
Mi też udało wszystko się zaliczyć.
Więc w takim doborowym, prymusowskim gronie...
No, a ty się pochwal.
Ja również zdałem wszystko, więc...
Na piątki. No,
tak, na piątki.
Sami prymusi w redakcji.
Tak, wiadomo, że jest to elita narodu. Tak jak elitą motorsportu jest Formuła 1 i właśnie od niej dzisiaj zaczniemy. Nie ma jeszcze właściwego sezonu, ale już ruszamy z zimowymi testami. Kiedy, wiadomo, kiedy zaczyna się ten sezon, kiedy zaczyna się ten ruch w padoku, to po kolei wszystkie zespoły zaczynają pokazywać światu swoje nowe malowania. No i wszystkie malowania już praktycznie znamy. Pozostały jeszcze ekipa Haasa i Alfa Romeo Racing Orlen. Tak musiałem powiedzieć.
Ja tak, chciałbym ciebie poprawić.
Haas oficjalnie jeszcze nie pokazał bolidu. To były takie tylko przebitki.
No takie rendery.
Tak. Więc oburzenie twoje jest troszkę nie na miejscu.
Ale rendery będą, myślę, takie same w...
No to zobaczymy właśnie. Na to będziemy jutro.
No to po co chyba pokazywali te rendery, prawda?
No żeby oni uprzedzili Ferrari, tak? Jako pierwsi.
No po prostu chcieli być chyba pierwsi.
Czyli mówisz stricte o konstrukcjach, a nie o malowaniu, tak?
No o oficjalnych prezentacjach, o tak się
rozumiem. Dobrze.
Więc pozostały jeszcze dwie ekipy, Haas i Alfa Romeo Racing Orlen. No i w tym miejscu chciałem się was zapytać, które malowanie waszym zdaniem prezentuje się na tę chwilę najlepiej?
Znaczy ja tu nie będę oryginalny, myślę, że Alfa Tauri zdecydowanie tutaj przebiła wszystkich, jeżeli chodzi o oryginalność tego malowania.
Pierwsze biało-czarne malowanie bodajże od czasów Brown GP, jeżeli się nie mylę.
Dokładnie, natomiast no, w zasadzie to może być tak zwany efekt, że tak powiem, nowości, prawda? Bo to jednak jest pierwszy oficjalnie sezon tej ekipy w Formule 1.
Zapominajmy, jakie tło historyczne ma już ta ekipa.
Jak wiemy, zastępuje ona, praktycznie to jest Toro Rosso, lecz zmienia nazwę w celu, że tak powiem, promowania marki odzieżowej należącej do Red Bulla, także jeżeli chodzi o moją subiektywną opinię, to Alfa Tauri zdecydowanie najładniejsze.
Agnieszko?
Tak, ja się zgadzam. Mi się najbardziej podoba, ale to dlatego, że ja nie oglądam formuły tak długo, żeby mieć jakieś ogromne porównanie, ale jakby już i tak na bazie tego, co widziałam, wydaje mi się to biało-czarne malowanie takim wyjątkowym. Po prostu będzie się fajnie rzucało w oczy na torze, nie tak jak...
Czarny.
Jakby samo czarne, ale chodzi o to, bo ono ma takie ciekawe wykończenie, że ono jest chyba takie trochę matowe do jakiegoś stopnia w pewnych jakby miejscach, więc mi się to podoba, bo to daje taki fajny po prostu efekt. No wiadomo, że w ogóle nie będzie tego widać w czasie wyścigu, no chyba, że na pit stopie, jak coś nie wyjdzie. Ale tak, no bo tutaj reszta, no ja mam duże oczekiwania właśnie co do Alfa Romeo, bo oni dzisiaj wypuścili na Twittera takiego fajne zdjęcie z takim cieniem i jak ludzie zaczęli właśnie podkręcać jasność, żeby zobaczyć, co tam się skrywa, to tam nice try, więc to było takie fajne, taki dobry teaser, więc zobaczymy jutro. Ja myślę, że oni będą też ciekawi.
Ja na malowanie aż tak bardzo nie patrzę, bardziej zerkam na, no... niuanse aerodynamiczno-konstrukcyjne. Wiadomo, że w tym roku niestety dużych zmian w bolidach nie ma, to są tylko ewolucje, no bo wiadomo, 2021 to będzie prawdziwa rewolucja aerodynamiczna. I mi najbardziej zaimponował jednak Red Bull. No odchudzili ten samochód niesamowicie. Od nosa aż po sekcje boczne. Zresztą ogólnie sekcje boczne w tym roku są bardzo proste na wszystkich samochodach.
Sekcje boczne, ale i nosy są wyjątkowo, można powiedzieć, odchudzone w tym roku. No chociażby Renault, wydaje się, że chyba ktoś tu próbuje naśladować Mercedesa.
Wszyscy chyba próbują naśladować Mercedesa.
Zobaczymy, komu to wyjdzie najlepiej.
Ale ogólnie nie wiem, czy zauważyliście, wszyscy poszli z trendem odchudzania pokrywy silnika, jeżeli chodzi o tegoroczne konstrukcje. W zasadzie nie ma zespołu, który by zostawił pokrywę silnika w podobnej konstrukcji za rok temu. Może z wyjątkiem Williamsa.
Jakby Williams to w ogóle będzie ciekawe, czy oni się w ogóle podniosą po tym, co... Znaczy w ogóle, że mają już skręcone auto, tak? Które faktycznie jakby jest funkcjonalnym autem.
Nawet jest pomalowane już. I właśnie o to malowanie chciałem was teraz spytać, bo jest debata w internecie i nie tylko, które malowanie, czy zeszłoroczne, czy to obecne, bardziej przypomina tubkę pasty do zębów, jak sądzicie?
Nie, no to teraz to zaprezentowane na ten sezon, który nadchodzi, jest bardziej podobne.
Czyli to będzie taki powiew świeżości.
Złośliwi kibice mówią, że jednak Williams po raz kolejny spóźnił się nawet z malowaniem, bo posiadając polskiego sponsora rok temu nie wykonał tej czynności, a w tym roku mamy biało-czerwone barwy w Williamsie, także taki może pstryczek w nos dla polskiego koncernu paliwowego.
No w tym malowaniu widać bardzo silne wpływy jednak marki Rokit. Na pewno wymusili pieniędzmi na zespole te czerwone barwy, bo to też było widać na malowaniu Venturi z formuły. Oni to są czerwono-czarno-biali. Więc to, że ten niebieski został, to chyba taki akcent, że no, to jest jeszcze Williams. Ale patrząc na sponsorów, jacy są wymienieni na samochodzie, większość z nich należy właśnie do marki Rokit.
Jeszcze wracając do Williamsa, tutaj taka może lekka analiza, może nie techniczna, ale już z samego, że tak powiem, prowadzenia się auta, bo jak wiemy już Williams zdążył zrobić shakedown. I tutaj z Mateuszem rozmawiałem tuż przed audycją i podczas oglądania jednego z filmików, podczas wyjazdu George'a Russella z pitlane'u, przez krótki moment Russell zdjął ręce z kierownicy i miał miejsce dokładnie ten sam efekt jak rok temu, czyli kierownica sama się trzęsła, sama z siebie. Także nie wróży to pozytywnej przyszłości dla Williamsa i szczerze mam nadzieję, że wyniki będą równie słabe jak rok temu.
Ale z ciebie taka polska zawiść przemawia. Tak. Ale ja też tak uważam. Też mam taką nadzieję. Tak
Polska
tak.
Odeszła z Williamsa. Możemy teraz być zawistni. Miejmy nadzieję, że w lepszej przyszłości będzie kreowała się perspektywa Grand Prix Chin i Wietnamu chociażby. Wiemy, jaka sytuacja panuje w Azji. Wiemy, jak poważna jest sytuacja epidemiologiczna. No i musimy powiedzieć o tym, że Grand Prix już oficjalnie zostało odwołane, przełożone. Wietnamu jest w kolejce do właśnie odłożenia w czasie. No i tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że w kolejce być może tylko marketingowo, ale stoi pewien znany w Europie tor.
Tor znany w Europie głównie ze względu na tragiczne wydarzenia z 1994 roku.
Tak jest.
To możecie przybliżyć, o co chodzi tym, którzy może nie wiedzą, nie śledzą tak formuły.
Włodarze toru włoskiego, to nie jest tor włoski,
no,
to jest tor San Marino.
No, tak.
W sumie. Złożyli akces o organizację wyścigu Grand Prix zamiast wyścigu w Chinach. Także istnieje jakaś tam szansa, że wyścig Grand Prix Formuły 1 odbędzie się na terenie właśnie San Marino, aczkolwiek osobiście w to wątpię, bo to takie bardziej życzeniowe, myślę, złożenie dokumentów odnośnie organizacji.
Tak, ale mi chodziło o ten 94, żebyście powiedzieli, co tam się stało
w 94 roku.
To ja może jeszcze powiem tylko, że w to niestety był zamieszany właśnie zespół Williamsa.
Był zamieszany
bohater
zespół
częsty
Williamsa,
tych
no i
audycji.
Jeden z najpopularniejszych kierowców, legenda wyścigów Formuły 1, właśnie stracił tam życie Ayrton Senna ze względu na problemy z zawieszeniem, a jeszcze przed
układem
Senną,
kierowniczym bodajże
a jeszcze
też.
Przed Senną w sesji kwalifikacyjnej bodajże Spitzberger, jak on się nazywał, ten pan?
Ronald.
Tak,
Ronald.
Tak. Tak, Ronald.
Także jeżeli chodzi o historię tego toru, to głównie z tego jest znana.
Ronald Ratzenberg.
Ratzenberg, przepraszam.
Tak, dlatego mówi się o tym weekendzie, że to był tragiczny weekend 94 roku. Jesteśmy przy Formule 1, mówiliśmy o Imoli, mówiliśmy o Grand Prix Chin oraz Wietnamu. Tu jeszcze zakończmy temat właśnie formuły. Znamy już, nie znamy malowania Alfa Romeo, ale już znamy rozkład jazdy, jak kierowcy właśnie tego teamu będą jeździć w pierwszej części testów zimowych w Barcelonie i dowiedzieliśmy się, że w środę dzielić ten dzień będą właśnie Robert Kubica, kierowca rezerwowy Alfa Romeo Racing Orlen. On będzie jeździł wcześniej, po południu jeździć będzie Antonio Giovinazzi. W czwartek za kierownicą bolidu zasiądzie Kimi Raikkonen, a w piątek znów do samochodu wsiądzie Włoch Antonio Giovinazzi.
A ciekawe, że Antonio ma jakby o to pół więcej. Jakby no Kimi ma jeden... Nie.
To znaczy powszechnie wiadomo, że Kimi Raikkonen dużym fanem testów nie jest, więc myślę, że to jest głównie spowodowane nastawieniem finału.
No i nie jest Włochem, to nie oszukujmy się.
Ja myślę, że bardziej większy wpływ... Zastanawiające jest to, dlaczego Kubica dostaje już pierwszy dzień testów. I właśnie zastanawia mnie to, w jakim stopniu wpływa na to doświadczenie Polaka jako kierowca Formuły 1, a w jakim stopniu wpływy jednak sponsora tytularnego.
Ale to też może być, jakby, że będą całkiem podobne warunki na torze, jeżeli akurat nic się jakiegoś takiego wielkiego nie zmieni, pogoda, wiatr i tak dalej, więc jakby będzie dobre porównanie Kubicy z Giovinazzi, więc może to też o to chodzić, że jakby generalnie, żeby już mieć jakieś pojęcie, kto na przykład lepiej sobie będzie radził w bolidzie, no bo okej, to jest Włoch i okej, zależy im, żeby Włoch jeździł u nich w Alfie, ale no może też chcą tak przetestować i zobaczyć, na ile to jest sens, a na ile może faktycznie trzeba by go było wymienić w połowie sezonu.
Nawet jeżeli będą testować, to podejrzewam, że nikt z środowiska poza zespołowego, że tak to określę, nie będzie o tym wiedział, bo to jednak tylko zespół wie o jeżdżonych, przejeżdżanych programach przez kierowców, ale na początku sezonu nie myślę, żeby coś takiego miało miejsce. Dopiero po kilku, że tak powiem, potknięciach Giovinazziego możemy o czymś takim myśleć.
Mówię, że oni go od razu wysadzą z tego fotela, zanim tam siedzi, ale no może.
Póki co dajmy szansę Włochowi, myślę jednak.
Nie widzę tutaj chętnych, żebyście się jeszcze wypowiadali o tych testach, więc no to, że Robert Kubica ma już angaż jako kierowca testowy, już wiemy, ale to nie jest koniec wiadomości na temat naszego rodaka i właśnie o tym porozmawiamy już za chwilę. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun. But it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees. Have the universe of one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum.
beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors.
Robert Kubica, tak jak już zapowiedziałem, nie tylko będzie uczestniczył, nie tylko będzie się być może nawet ścigał w Formule 1, ale ma też zapewnione starty w niemieckiej serii wyścigowej DTM i właśnie może tutaj tytułem wstępu, Mateusz, ciebie poproszę o wyjaśnienie naszym słuchaczom, no nawet choćby tylko troszkę, jakoś tak w najprostszy sposób, żebyś określił, scharakteryzował właśnie tę serię wyścigową.
No więc seria DTM to tradycyjnie niemiecka seria wyścigowa samochodów bazowanych na turystycznych, które prędkościami przewyższają specyfikacje GT3. Początki sięgają lat 80., kiedy to tak naprawdę startowali tylko w Niemczech i tylko Niemcy. Teraz jednak od niedawna nowy właściciel Gerhard Berger próbuje przenieść DTM na salony europejskie, a nawet światowe, współpracą z azjatycką serią Super GT.
Współpraca ta, no według niektórych nie będzie dość lukratywna, ponieważ no, różnice w strefach czasowych mogą wpłynąć na to, iż marketingowo no, ta współpraca nie będzie się do końca zwracać, a jeszcze odnośnie właśnie startów Roberta w tej serii, no to należy powiedzieć, że Robert będzie ścigał się w samochodzie no, zespołu, którego można powiedzieć właścicielem był, jest dobry znajomy Roberta, bo Frederik Vasseur, wysoko postawiony człowiek w Sauberze. No i właśnie tutaj jeszcze jedno pytanie, no chyba nie powinniśmy być zbytnimi jednak optymistami co do osiągów tego samochodu i ewentualnych zwycięstw Roberta w tej serii.
Zdecydowanie nie. Pierwszy sezon dla ArtGP będzie bardzo trudny. Jednak stawka DTM-ów jest bardzo doświadczona. Tamte zespoły startują w niej od lat. I ArtGP no, takiego doświadczenia nie ma. Największe szanse dla Roberta prezentują nowe obiekty, które zostały wprowadzone do kalendarza w tym sezonie. Będzie to tor Sankt Petersburg, który zresztą walczy również o miejsce w kalendarzu F1, i Anderstorp, były tor Formuły 1.
No dobra, ale na przykład ile jest jakby drużyn, ile w drużynie jest kierowców, jakby na przykład czym to się różni w ogóle od Formuły 1, poza tym, że no auta są całkiem inne?
No to już ten sam fakt dużo zmienia, myślę.
No tak, ale chodzi mi o taką formułę, w sensie jeżeli ktoś jakby jest takim niedzielnym po prostu oglądaczem formuły, ale dużym oczywiście patriotą i chce śledzić następne wyścigi, no to jakoś tak, no żeby wiedział czego się spodziewać.
Aktualnie w DTM-ach mamy dwie duże marki, które jako jedyne są, no mają swoje samochody, no oferują swoje samochody zespołom, które są chętne się ścigać. Czyli BMW i Audi. Audi zdecydowanie króluje w nowej klasie, Class 1, bo tak się nazywają przepisy. No więc BMW też odstaje trochę tempem. Niedawno mieliśmy Astona Martina, ale ten projekt upadł bardzo szybko, bo wprowadzili się tak na podmiankę za Mercedesa, któremu przepisy się nie podobały. Oni tam powiedzieli, że my nie jesteśmy na to, my na to nie idziemy. Do tego wyścigi są dwa na jedną rundę. Trwają one po godzinę z zegarkiem, dosłownie 50 minut na jeden wyścig. I do tego mamy również bardzo podobny system, a mianowicie DRS. Mhm. To również znajduje się w ofercie. Różni się to jednak tym, że kierowcy mogą z niego korzystać 12 okrążeń wybranych przez kierowcę w trakcie wyścigu. Jeżeli są blisko jakiegoś zawodnika, mogą zadeklarować, że będą korzystali z DRS-u na tym okrążeniu i za pomocą guziczka mogą wybierać sobie momenty na torze podczas danego okrążenia, gdzie będą chcieli z tego DRS-u skorzystać. Oprócz tego jest też push to pass, a mianowicie 24 razy podczas wyścigu mogą skorzystać z przyspieszenia 30 kW do swojego silnika hybrydowego. To daje oczywiście przewagę na prostych na 2 minuty.
Okej, okay, jestem usatysfakcjonowana odpowiedzią, dziękuję bardzo.
Myślę, że tak samo jak nasi słuchacze, DTM, troszkę was tutaj wprowadziliśmy w te klimaty, ale to nie jest jedyna seria wyścigowa oprócz Formuły 1, o której chcielibyśmy teraz powiedzieć. Również w Stanach Zjednoczonych odbywało się wielkie ściganie, seria Daytona 500, no i tam działo się naprawdę sporo.
Tak, niedzielne zmagania zostały przeniesione na poniedziałek przez ulewne deszcze, które no wiadomo na wyścigach owalnych deszcz nie należy do sojuszników dobrej rywalizacji i bezpieczeństwa. A w poniedziałek przez większą część wyścigu stawka jechała naprawdę spokojnie, zważywszy na prędkości 360 km na godzinę. To nie jest bezpieczna zabawa. Niestety skończyło się to źle. Na 20 okrążeń przed metą doszło do pierwszego poważnego karambolu, co jest dosyć typowe dla tych wyścigów. Jednak prawdziwy dramat zaczął się na ostatnim okrążeniu wyścigu. Wtedy to Ryan Newman bronił się przed naciskającym Ryanem Blaneyem i dosłownie kilka metrów przed metą Blaney próbował zająć wewnętrzną od Newmana, odebrać mu prowadzenie. Newman jednak zauważył ruch, próbował go zakryć wewnętrzną. Niestety został uderzony przez Blaneya, który już nie miał jak w ogóle uniknąć kontaktu. Został wysadzony w powietrze, uderzył częścią, przy której siedzi kierowca, w asfalt. Następnie został uderzony w tą samą część przez jadącego z tyłu kierowcę. I no niestety doszło do bardzo poważnych uszkodzeń samochodu, a kierowca aktualnie jest hospitalizowany. Jego stan jest stabilny.
Najważniejsze, że stan kierowcy jest stabilny. Dobrze, że nikomu aż tak poważnego się nie stało. Pamiętamy, co stało się w F2 w zeszłym sezonie, jak tragiczne są sporty, jak niebezpieczne i tragiczne w pewnych okolicznościach mogą być sporty motorowe. Oczywiście trzymamy kciuki za powrót jak najszybszy do zdrowia, a my teraz, patrząc na upływający czas, oddamy głos naszej redakcji informacyjnej, ale zanim posłuchacie serwisu, to my z kolei postaramy się wprowadzić was w to, o czym będziemy rozmawiać już po godzinie 18. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear all the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon. They say, come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you
so very near. You might even hear a whole gang of cheers just because we're together. Weather-wise, it's such a cuckoo day. You just say those words and we'll take our birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon. Oh, babe, come fly with me. Let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. And don't tell your mama.
Dialog sportowy.
Piosenką, którą chcielibyśmy Was zaprosić na tę godzinę sportowego dialogu, był Come Fly With Me Franka Sinatry. Dlaczego to było wprowadzenie? No, bo będziemy zaraz rozmawiać o skokach narciarskich, ale zanim skoki narciarskie to hokej, zanim hokej to łyżwiarstwo, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, ale krótko, żebyś krótko, nie krzyczał.
A zanim łyżwiarstwo, to standardowe przypomnienie, że jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku, facebook.com/dialog.sportowy. No i nadszedł ten czas, Agnieszko, oddaję ci głos.
Wspaniale, cieszę się. Nie, to z tego kronikarskiego obowiązku.
No właśnie, prostu... no, wyprzedziłaś już, ale...
Ha, trzeba było mówić pierwszemu. No to w czasie naszej wspaniałej sesji miały miejsce Mistrzostwa Europy, na których Polacy, no teoretycznie po części można mówić po sukcesie, po części o jednak porażce, bo nasza najlepsza para taneczna Natalia Kaliszek z Maksymem Spodyriewem zajęli dopiero 9. miejsce. W tamtym roku było to 5., więc jest to no, dosyć spory spadek. Oczywiście trenerzy, jak i związek mówią o wyrównanej stawce, o małych różnicach punktowych, no ale jednak popełnili dosyć sporo małych, głupich błędów, które kosztowały ich sporo punktów, stąd dopiero 9. pozycja. Nasza druga para niestety znowu nie weszła do części finałowej, czyli do programu dowolnego, to jest Justyna Pytowska z Jeremym Fleminem. Oni zajęli dopiero 22. miejsce i jako drudzy nie weszli, ale... Ten sukces, o którym mówiłam, to jest coś, czym się możemy pochwalić, bo Jekaterina Kurakowa, która już ma polskie obywatelstwo i jeździ dla Polski od tego sezonu, zajęła 10. miejsce i to jest najlepszy wynik reprezentantki Polski od 1999 roku, więc dawno, dawno,
piękny
dawno
rok,
temu.
Piękny rok, naprawdę.
Wspaniały, po prostu pamiętam go doskonale, jakby on był wczoraj. Nie, ale jest to... Ona też popełniła sporo błędów, niedokrętki, błędy w piruetach, no ale nie było tego jakoś aż tyle, jak na jej pierwsze duże międzynarodowe zawody, no to poszło jej, możemy powiedzieć, znakomicie, bo to jest bardzo dobra perspektywa na przyszłość. Przed nią teraz będą Mistrzostwa Świata Juniorów i jeszcze Mistrzostwa Świata Seniorów. Ona w tym sezonie uczestniczyła zarówno w randze juniorów, jak i właśnie seniorów, więc no, ma za sobą dosyć ciężki sezon. Zobaczymy, co będzie w przyszłym, ale no, myślę, że jak najbardziej możemy być zadowoleni z tego 10. miejsca, no bo dawno tak dobrego nie mieliśmy.
Od 99 roku.
Tak, no. To była Wojtala bodajże, o ile dobrze pamiętam. Mam prawo nie pamiętać tak dawnych wydarzeń.
Jeżeli mamy tutaj wśród naszych słuchaczy, użytkowników Twittera, zapraszamy do obserwowania hashtagu figurowe.pl, a teraz kontynuując temat sportów zimowych, przejdziemy chyba do zapowiadanego hokeja.
Tak, to kolejny sukces, można powiedzieć. Ja też sama pisałam na Twitterze, że jeżeli Polacy wygrają ten turniej prekwalifikacyjny w Kazachstanie, prekwalifikacji do kwalifikacji olimpijskich, no to będzie cud. I faktycznie, jak oczywiście niestety nie mogliśmy obejrzeć tego w żadnej dostępnej telewizji w kraju. Polecam sobie zobaczyć dlaczego i poczytać wypowiedzi szefa TVP Sport Marka Szkolnikowskiego. Można się fajnie oburzyć generalnie. Ale transmisja była dostępna na YouTubie, więc można było ją spokojnie obejrzeć. I właśnie siadając do tego meczu, wiele z nas po prostu... no, trochę jak za karę, no bo wiedzieliśmy tak naprawdę, że no, będzie bardzo trudno wygrać z drużyną, która jednak ma bardzo dużo naturalizowanych graczy, wiele z nich gra w NHL, więc no, trudno będzie z nimi wygrać. Ale faktycznie jakby no, nasi dokonali cudu, wygrali 3-2 po naprawdę bardzo takiej walecznej walce i przeszli dalej. Więc co, waleczna walka?
Waleczna walka, tak. To no. Tylko Polacy mogą takie rzeczy czynić.
No tak, no to jest taka nasza domena. No, waleczna walka, faktycznie, ładnie to zabrzmiało. No ale w każdym razie przeszli dalej, przed nami następny turniej, no to już będzie znowu trudno, ale skoro dokonali jednego cudu, to zobaczymy, czy będzie kolejne. I jeszcze z hokeja to zakończyła się runda zasadnicza naszej polskiej ligi. Już mamy wyróżnione pary do playoffów. Z tego naszego podwórka to możemy po prostu powiedzieć, że nasz Lotos zagra z Repla z Unią Oświęcim. To jest druga drużyna z tabeli. W tamtym roku graliśmy z Techami i no, te dwie drużyny bardzo się nie lubią. Więc zobaczymy, teraz będziemy mieli może troszeczkę mniej presji na chłopakach. To jest ich kolejny sezon w playoffach po sporej przerwie, więc ja jestem dobrej myśli. Zobaczymy. Pierwsze spotkanie w Gdańsku to będzie trzecie spotkanie i będzie 21 u nas na hali, więc jeżeli ktoś ma wolny wieczór, to jak najbardziej polecam.
Polecam, Agnieszka musiał. Skoki, cud zdarzył się u hokeistów i cud zdarzył się w życiu Piotra Żyły. Piotr Żyła odnotował drugie zwycięstwo w karierze na skoczni typu, którego można powiedzieć, no, bardzo lubi.
Czyli typu dużego.
Typu dużego, tak jest.
Mamuciego. Chociaż tak podobno nie można mówić, bo ktoś...
Obraża się mamuty?
Nie, właśnie nie, że to nie jest skocznia mamucia, tylko bo jakby nie ma czegoś takiego względem jakiejś tam ich fisowskiej definicji, więc jakby są z tym jakieś tam problemy i wewnętrzne żarty, ale no jakby w języku potocznym, no tak. No, ale no myślę, że mamuty się nie obrażą.
Ewentualnie jeszcze się trzeba spytać mamutek, czy może się obrażą, bo wiadomo, te feminatywy wszędzie, to trzeba uważać. Odnośnie pierwszego konkursu rozgrywanego w ten weekend, Piotr Żyła, jak już zostało powiedziane, pierwszy, Dawid Kubacki na miejscu piątym, Kamil Stoch siódmy, no ale myślę, że ten konkurs możemy spokojnie pominąć, bo tak naprawdę najciekawsze rzeczy, najbardziej ekscytujące, jeżeli mogę użyć takiego słowa, to działy się dnia następnego.
Ale jakby Piotrek to słyszał i powiedziałbyś, że no, no wygrał i no, to przechodzimy dalej do niedzieli, to no hehe, no usłyszałbyś. No ale tak, ten niedzielny konkurs był dosyć kuriozalny. Mi się przypomniało, dlaczego właśnie jak byłam mała, to jak tylko widziałam włączone skoki, to po prostu uciekałam do innego pokoju, no bo to można się
zwiewałaś,
zanudzić.
Zwiewałaś, można powiedzieć, do innego pokoju.
Tak, leciałam gdzieś indziej. Ale już może wystarczy tych sucharów. Te warunki jakby od pewnego momentu po prostu... Jakby to jest taka walka z naturą, która jakby z góry nie ma sensu, no bo jakby ta aparatura do mierzenia tego wiatru, do rekompensat, no ona jakby jest bardzo wadliwa i to po prostu dobrze nie działa i my to już wiemy od wielu lat i jakby my o tym mówimy też już któryś tydzień i no nic raczej się nie zmieni, a dalej dochodzi do takich sytuacji, że to akurat Adam Buchholz ze SkiJumping.pl się doszukał, że taka sama sytuacja, znaczy sama, bardzo podobna, że w drugiej serii już z taką ilością zawodników, która oddała drugi skok, no to ostatni raz odwołano tę serię w 2003 roku w Oslo. No to dawno temu, no to już mogli, skoro już jakby wielu tych skoczków zostało wrzuconych tak na minę i po prostu bez wiatru, albo właśnie z wiatrem w plecy, no to już dokończmy, tak? I teraz jakby dali doskonałe pole do popisu dla ludzi uwielbiających jakieś teorie spiskowe, że to wszystko dlatego, żeby Kraft wygrał w końcu w Austrii, dlatego ściągnijmy ostatnią trójkę na dół.
No właśnie, ten konkurs pokazał, że Polacy mają nowego wroga publicznego numer jeden. No, bycie jakby zarządzającym, puszczaniem, potocznie rzecz ujmując, zawodników z belki startowej, no nie jest zbyt łaskawym, jeżeli się jest, jeżeli transmisja telewizyjna jest w takim kraju jak Polska. Miran Tepesz swego czasu, teraz Borek Sedlak, no współczujemy mu chyba wszyscy życia, jeżeli posiada jakieś media społecznościowe, jeżeli śledzi to, co dzieje się w polskim internecie, no to można po prostu tylko współczuć, bo słowa, które padają pod jego adresem, no często bywają niecenzuralne.
No tak, ale z jednej strony on też, skoro jakby jest osobą decydującą, puszczamy zawodnika, czy go nie puszczamy, to skoro jakby przez kilkadziesiąt minut dzieją się takie, a nie inne rzeczy, no to powinien mieć jakąkolwiek możliwość jakby szybszego przerwania go, a nie, jakby nie powinniśmy mu później współczuć, bo jakby no kibice są niezadowoleni. No to każdy normalny człowiek jest niezadowolony, że to, co ogląda, nie ma sensu.
Ja byłem bardzo niezadowolony, że Kamil Stoch taki krótki skok oddał i ja uważam, że w ogóle Kamil to powinien wygrać i takie tam.
No nie,
Ski Jumping Family pozdrawiam.
No ale to jakby to też nie możemy mówić raczej o jakichś takich prawdziwych pogróżkach, bo to akurat ukazał się taki artykuł na Przeglądzie Sportowym ze screenami z rozmów z grupy zamkniętej na Facebooku, gdzie jakby jedyną tak naprawdę pogróżką, jaka tam była, to było żartobliwe jakby zagrożenie, chyba zacytuję, sklepaniem za Biedronką, no to jakby w żartach, to generalnie, jeżeli chodzi o jakieś tam ilustrowanie artykułu, no to nie był najlepszy pomysł, ale myślę, że to powinno przede wszystkim doprowadzić do ponownej dyskusji na temat po prostu przeliczników za wiatr. Coś z tym zróbmy, skoro dochodzi do takich sytuacji. No Polacy to jest jednak jedna z największych grup odbiorców tego sportu. No to jakby skoro już my się wszyscy buntujemy, że to nie ma sensu, no to może faktycznie chociaż udawajmy, że chcemy coś z tym zrobić.
Chcemy coś zrobić na pewno. Będziemy się przenosić powoli z klimatów bardziej zimowych na parkiety. Tym razem niestety nie parkiety taneczne, chociaż do tego nawiązuje piosenka, ale zmienimy swoje położenie i przejdziemy dość płynnie na parkiety siatkarskie.
Put on your red shoes Tutaj Grzegorz Łomacz, słuchajcie Sportowego Dialogu.
No i pojawił się Grzegorz Łomacz w dzisiejszej audycji.
Fenomenalnie. Myślę, że nasi stali słuchacze będą bardzo zadowoleni.
No stali, nie stali. Zależy, kto nas słucha. Pozdrawiamy każdego. Czas na siatkówkę i zaczniemy od Ligi Mistrzów. No i tutaj od razu nasuwa się temat warszawskiego zespołu Werwa Warszawa Orlen Paliwa. No to, co zrobili w swojej grupie, no to troszkę można powiedzieć, że woła wręcz o pomstę do nieba.
No, mamy tutaj dwie zupełnie skrajne, że tak powiem, dwa skrajne nastawienia co do dwóch polskich klubów, które uczestniczą w Lidze Mistrzów. Z jednej strony mamy Jastrzębski Węgiel, który pewnie pokonał swoich rywali, Zenit Kazań, który uważany jest za jeden z topowych właśnie zespołów siatkówki, pokonał w pierwszym meczu 3-2, w drugim meczu 3-1. I tutaj naprawdę wielkie brawa dla zespołu z południowego zachodu Polski. A z drugiej strony mamy Werwę Warszawa, która no, nie popisała się. Wygrała bodajże tylko jeden mecz z kim wygrała mecz?
Wygrała pierwszy mecz z Tur, a potem wygrała swój drugi mecz rewanżowy z Benfico, więc wygrała dwa spotkania.
Czyli trzy w tej chwili
ma przegrane, tak, no, z każdym swoim z grupy.
Czyli z grupy małe szanse, tak naprawdę zerowe.
No zerowe. W klasyfikacji drużyn znajdujących się na drugim miejscu w każdej z grup, no to Werwa jest w tym momencie ostatnia, więc no, praktycznie bez szans.
No i w tym momencie tutaj możemy zadać sobie pytanie, gdy nie idzie, no to o ile trener Anastazji jest uważany za wybitnego fachowca w dziedzinie siatkówki, w kwestii budowania składu, w kwestii indywidualnego trenowania zawodników, to większość środowiska zgadza się z faktem, że już w trakcie meczu, gdy nie wychodzi, to on ma swoją żelazną szóstkę i nic z tym nie robi. Jedyna pozycja, na której dokonywał zmian, to był bodajże atakujący. Tam Artur Udrys zszedł i wszedł Król na boisko, co niewiele dało w sumie. No a reszta zawodników niezmienialna tak naprawdę i tak obawiam się, że troszeczkę włoski szkoleniowiec gra nazwiskami, jakkolwiek by to nie brzmiało negatywnie. Brizard, spadek formy straszny ostatnio, troszkę w meczu z kim grała Werwa ostatnio lidza.
No musiałbym wyszukać, ale to daj mi moment. A odnośnie Brizarda to powiem ci, że są przecieki, że Brizard pracuje już powoli na zagraniczny transfer.
No, to takie dosyć mocne są te przecieki, więc no, nie ma no, takiego rozgrywającego, nie ma szans, że on zostanie w polskiej lidze. Moim zdaniem, tym bardziej, że już nawet w reprezentacji Francji on pokazuje, że powoli tego Toniutiego wygryza, zwłaszcza podczas kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich.
No na pewno w defensywie to może Brizard dać więcej niż Toniuti, no to się
znaczy,
nie oszukujmy.
Ja już nawet nie mówię o parametrach fizycznych, bo on jest zdecydowanie wyższy od Toniutiego, ale mi chodzi o sam styl rozgrywania, bo gdy Toniuti ewidentnie nie dawał rady, mówię teraz o reprezentacji, gdy Toniutti nie dawał rady w kwalifikacjach. No
Warszawa
to
gra z Radomiem. 3-1
przegrała.
Przegrali, tak.
I właśnie warto zwrócić uwagę, jak grał wtedy Brizard z Radomiem, bo to był pogrom jeden wielki. Ja tu liczyłem, no oczywiście ja sercem jestem za ślepkiem Suwałki, gdyby wygrała Werwa, to
o nim jeszcze porozmawiamy oczywiście.
Gdyby wygrała Werwa, to by zdecydowanie polepszyło sytuację w tabeli dla Ślepska, a tymczasem Radom tak naprawdę zlał Werwę, żadnych argumentów zespół ze stolicy nie miał. No i jednym z takich właśnie negatywnych bohaterów
tego spotkania,
paliwiarzy, że tak powiem, był Orleniarzy. Zupełnie nie grane w tempo piłki, nawet pomimo dobrego przyjęcia on rozgrywał w ten sposób, że większość siatkarzy dostawała piłkę za plecy w pewnym momencie. Tam były chyba 3 czy 4 akcje pod rząd, że nie szedł tak zupełnie. Także no, coś się zacięło w Werwie i miejmy nadzieję, że na czas playoffów się polepszy.
Werwa na pierwszym miejscu obecnie w tabeli plus ligi, 51 punktów, na drugim miejscu Zaksa. O Zaksie jeszcze za chwilę powiemy. Skra Bełchatów na miejscu trzecim, Jastrzębski Węgiel na miejscu czwartym i właśnie Jastrzębskim chciałbym trochę powiedzieć, bo powiedziałeś już o tym, że no, idą jak burza w tej edycji Ligi Mistrzów w grupie, no, przypomnijmy, dwukrotnie pokonany, utytułowany Zenit Kazań i na wyjeździe, i w domu. No wypada tylko bić brawo, no jeżeli sobie przypomnimy pierwsze spotkanie, gdzie ze stanu bodajże 14-9 dla Kazania Jastrzębianie byli w stanie wygrać to spotkanie, no to
a wiesz, co było najciekawsze? Że oni tak naprawdę powinni przegrać 3-2. bo oglądałem ostatnią powtórkę tego meczu i w ostatniej, przy piłce meczowej dla Kazania Butryn podczas ataku przekroczył linię trzeciego metra i skoczył podczas przebijania piłki na drugą stronę i na to zwrócili uwagę komentatorzy i na szczęście dla nas trenerzy Zenitu nie zdążyli wziąć challenge'u, bo troszeczkę jednak opieszale się zachowali i no, troszeczkę więcej szczęścia mieliśmy niż umiejętności tym razem, ale jednak należy tutaj składać pokłony dla drużyny Jastrzębia, bo wyjść z wyniku 14-9 na 16-14, no to mało komu się udaje.
No czasami po prostu szczęście sprzyja lepszym. Lepsi też od Werwy są w tej edycji Ligi Mistrzów również zawodnicy Zaksy, Grupy Azoty, Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Z kronikarskiego obowiązku teraz już mogę w pełni pozdrowić Filipa Kapicę. Wspomnę, że Zaksa bezproblemowo zameldowała się w kolejnej fazie rozgrywek. Wygrała do tej pory wszystkie 5 spotkań. Będziemy mieć 2 zespoły w następnej fazie Ligi Mistrzów. No, jak obstawiacie, jak obstawiasz, Bartek? Czy tak jak w zeszłym sezonie możemy liczyć na to, że przynajmniej jeden klub dotrze do najlepszej czwórki?
Ja myślę, że dużo zależy od pozycji jednak rozgrywającego. Dużo od tej pozycji rozmawiamy.
No i przypomnijmy, że w Werwie to już nie, ale w Zaksie wspomniany Toniutti, w Jastrzębiu
Kampa,
który no, według niektórych też troszkę obniżył loty i chociażby to było widać w lidze, gdzie...
No przegrali ostatnio.
No tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że to było jednak, trochę zaskoczenie.
O ile pierwsze 2 sety, to tak przechodzimy płynnie, rozumiem, do Plus Ligi.
Tak.
O ile pierwsze 2 sety w wykonaniu Jastrzębia fenomenalne i myślałem, że będzie szybkie 3-0, tak Zawiercie jednak pod wodzą nowego trenera jednak złapało ten wiatr w żagle i 3-2 wygrali. Aczkolwiek warto jeszcze wspomnieć, znowu na pozycję rozgrywającego, moja ulubiona pozycja, na pana Desana, Australijczyka, który zmienił w pewnym momencie Piotra Lipińskiego. Tam wiemy, jakie miało miejsce zamieszanie w związku właśnie z wymianą zawodników na linii Bydgoszcz-Zawiercie. No i takiego rozgrywania to ja w życiu nie widziałem, powiem szczerze, w sensie negatywnym. No wszystko, o ile krytykowałem Blizzarda wcześniej za to rozgrywanie za plecy i tak dalej, to jak zobaczyłem Australijczyka na parkiecie, który tam wszedł bodajże na połowę seta, no troszeczkę byłem w szoku, że ten pan w ogóle reprezentuje Zawiercie w najwyższej klasie rozgrywkowej, bo to ja widziałem lepsze rozgrywania na poziomie drugiej ligi polskiej. Nie wiem, chyba jedna piłka udało mu się dograć punkt, a reszta tragedia. Także szybko trener zdecydował, że jednak Piotr Lipiński wraca.
Odpoczął sobie
wraca
i
na
wrócił.
Boisko.
O Plus Lidze porozmawiamy szerzej troszkę później po nadchodzącej przerwie. Tutaj jeszcze, jeżeli jesteśmy w tematach no, wykraczających poza nasz kraj, to ukazała się, już poznaliśmy obsadę tegorocznego memoriału Huberta Jerzego Wagnera. No, wiemy, że w tym roku o zwycięstwo będą rywalizować oprócz biało-czerwonych także Argentyna, Iran i Tunezja. Trochę, że tak powiem, biedna to obsada.
No
w porównaniu do edycji poprzednich.
W porównaniu do poprzednich edycji, tak jak powiedziałeś, no to szału nie ma. Tunezja jakąś wielką potęgą siatkarską nie jest. Iran może stanowić wyzwanie. Kto tam był trzeci?
Argentyna.
No Argentyna ostatnio też jest w dołku i tak naprawdę tam następuje jedno wielkie odświeżanie składu. Więc no o ile dla drużyn goszczących w Tauron Arenie to będzie spore wyzwanie i bardzo... bardzo fajna okazja do przetestowania ustawień, no to dla Polski to jest troszeczkę... Rywale dla Polski nie są atrakcyjni, moim zdaniem przynajmniej.
Czyli Polska zwycięży.
No powinni. No
powinni, wie. W Igrzyskach Olimpijskich też powinni zająć czołowe miejsce, no a wszyscy
nie
wiemy,
krać.
jak
nie
może...
Igrzysk to się boję strasznie.
Ćwierćfinał. Za chwilę porozmawiamy o Plus Lidze, wspomnimy na pewno o twoim ulubionym zespole.
Czekam na to.
I o praktycznie wszystkich znienawidzonym zespole z pewnego regionu zwanego Podkarpaciem, ale już teraz z tematu właśnie Podkarpacia przeniesiemy bardziej na północ. Piosenka Hell.
Nie zapomnę chwil, które odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być.
Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu.
Był Michał Winiarski, był Grzegorz Łomacz, teraz właśnie usłyszeliśmy Pawła Zatorskiego. No, skoro jest nasz utytułowany libero, to nie sposób nie wspomnieć o meczu poprzedniej kolejki Plus Ligi, czyli Zaksa Kędzierzyn-Koźle kontra PGS Krabbeł-Chatów.
I teraz zastanawiam się, jakby tu sprytnie wywinąć się z odpowiedzi, żeby nie wspominać o rozgrywających.
Możesz, masz pozwolenie oczywiście.
No dzisiaj się uwziąłem na tą pozycję, ale jednak Tony Otti też się nie popisał, już wspominaliśmy o nim zresztą. No i podobne zarzuty co do Blizzarda w przypadku meczu z Ceradem. Niepewnie strasznie grał Francuz, moim zdaniem. I tak naprawdę jedyną postacią wyróżniającą się w Zaksie Kędzierzyn-Koźle to był Olek Śliwka. Niespecjalnie przepadam za jego stylem gry, zwłaszcza za tymi jego kiwkami. Dwuręcznymi, że tak powiem. Ale no, zdecydowanie wyróżniał się na tle innych. Parodi i inni zupełnie nie wychodzili z szeregu, że tak się wyrażę. No a Skra, pewnie zagrany mecz. Mogli tak naprawdę zakończyć to 3-0. Gdy im się noga nie powinęła w końcówce trzeciego seta, no to prawdopodobnie byłby ten wynik 3-0, a tak, no to podział punktów. I dwa punkty zostały w Bełchatowie, jeden pojechał do Kędzierzyna-Koźla. No i ciekawy mecz, w miarę wyrównany. I tyle można powiedzieć.
Skra odbiła sobie mecz, który rozgrywany był tydzień wcześniej. No muszę tutaj przejść do tego tematu. Suwałki, gospodarz Ślepsk malował Suwałki. Przyjeżdża PGS Krabbeł-Chatów 9 lutego 2020 roku. No nie mogę się tutaj obejść bez pochwalenia się, że udało mi się być również w tym spotkaniu. Atmosfera w Suwałkach niesamowita. No tutaj przepraszam wszystkich fanów drużyny gdańskiej, ale naprawdę atmosfera na meczach trefla zupełnie nie umywa się do tej z Suwałk. Speaker po prostu klasa światowa, wejście zawodników na boisko, no nie wiem czy jakikolwiek klub z Plus Ligi mógłby się równać pod tym względem właśnie z Suwałkami.
Miód na mył się to, co powiedziałeś. Jeżeli chodzi o przebieg meczu, no to ja się troszeczkę w ogóle wystraszyłem na początku, bo pierwszy set to bodajże się skończył do 15 czy do 17?
Do 16.
Do 16 wygrała z Krabbeł-Chatów, no i tak sobie pomyślałem, kurde, będzie podobnie jak z tym Jastrzębiem i z Zaksą wcześniej, jak grali Suwalczanie. No jednak okazało się, że było zgoła inaczej. Dla mnie mega mecz, MVP Nicolas Szerszeń.
No i słusznie właśnie został wybrany najlepszym.
Zdecydowanie i zauważyłem, że od momentu, gdy właśnie Niko dostał obywatelstwo polskie, to gra zupełnie inaczej się klei, bo jednak trener Kowal nie jest zmuszony do ciągłym rotowaniem składem, dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem. No i ma jednak ten stałą swoją szóstkę w postaci Tuanigi, który rozgrywa fenomenalnie moim zdaniem. Dwóch środkowych, którzy przyszli wprost prosto z pierwszej ligi, a grają na poziomie czasami światowym, moim zdaniem przynajmniej, może niektórzy tutaj będą się nie zgadzać ze mną. Bartek Bołądź, transfer z Friedrichshafen, też o ile czasami on ma problemy, bo przyznaję się, często narzekam na jego grę, często mówię, że no, tego typu zawodnik nie powinien popełniać błędów, które mu się zdarzają zdecydowanie często. No to jeżeli już mu wychodzi gra, to jest top of the top, że tak powiem.
Bardzo dobrze, że ta genialna forma przyszła akurat na mecz ze Skrą. Mecz ze Skrą, który wypełnił halę w Suwałkach po same brzegi. Te niesamowite kolejki stojące przed halą, to naprawdę było coś niesamowitego. Nawet Karol Kłos nie omieszkał się wspomnieć o tym na Twitterze, jak długa właśnie była kolejka w Suwałkach. Sam klub kibica Bohatowa bardzo dobrze zachował się po meczu, tam skandował właśnie
Suwałki. Ja to Ślepska-Malów też skandowali.
Też, no wzajemnie, no to tak. No ale dobrze, że w ogóle też wpadli na taki pomysł. No, nieczęsto się to zdarza. Ślepsk na fali wznoszącej, bo oprócz wygranej ze Skrą, wygrane również z Olsztynem. Olsztyn, no dość nieciekawa sytuacja. Obecnie przedostatnie miejsce w tabeli, za nimi tylko zespół z Bydgoszczy. Ale żeby tutaj was nie niepokoić za bardzo, to może nie według tabeli, ale są zespoły, którym mentalnie wiedzie się jeszcze gorzej. I tutaj właśnie chciałem przejść do Podkarpacia i do zespołu Asseco Resowi Rzeszów.
Znaczy tu już mi się kończą tak naprawdę jakiekolwiek słowa w moim słowniku, żeby określić to, co się dzieje w Resowi.
Może najpierw powiedzmy o tych przetasowaniach, które się faktach, dzieją w kierownictwie.
Na początku, co się wydarzyło, to trener Gruszka opuścił szeregi Resowi, jak wiemy. Na jeden mecz zastąpił go dotychczas drugi trener, czyli pan Serafin. Pan Serafin poprowadził przez jeden mecz Resowie i na jego miejsce wszedł Włoch Zanini. Andrea bodajże. Imię. O ile się nie mylę. A pewnie się mylę, jak zwykle.
No ja niestety mam pamięć tylko do nazwisk, więc...
No Zanini. Zanini na pewno. No i po objęciu stanowiska trenera przez Włocha w sumie niewiele się zmieniło.
Stała forma.
Zespół jak grał kolokwialny piach, to tak gra, dalej gra piach.
Tutaj myślę, że warto podkreślić fakt, iż w tym roku kalendarzowym na 7 meczów, które zostały do tej pory rozegrane przez Resowie, to tylko jeden mecz zakończył się zwycięstwem z Olsztynem, tak samo jak Suwałki.
Ja myślę, że wartym jeszcze podkreślenia jest fakt, że ostatnio czytałem jakieś statystyki w związku z wiekiem zawodników Asseco Resowi Rzeszów i gdyby złączyć 7 zawodników Asseco Resowi, to mają oni razem 200 lat. Tak. No to daje dość, no specyficzna dość statystyka, wiem, ale no to mówi dość no wiele
tak
na temat...
W okolice 30 to zmierza, więc...
To mówi dość wiele na temat polityki transferowej zespołu, który zupełnie nie stawia na młodych zawodników perspektywicznych. Grają tak naprawdę sami już, no może nie emeryci, ale już dojrzali bardzo. Zawodnicy
tutaj,
jak
tutaj mówisz o dojrzałych, to mam przed oczami Grzegorza Kosołka, który w meczu z Treflem, lekko mówiąc, się nie popisywał swoją
grą. Grzesiek, Kosok, Zbigniew, Bartman.
Tak, wymieniać można by w nieskończoność.
Marszał przecież tutaj też pierwszej młodości nie jest.
Tak.
Ale wiesz co, już pomijam tak naprawdę sprawy czysto wiekowe, bo wiadomo, tam kalendarza nie oszukasz. Ale chodzi mi o to, jak charakterologicznie wygląda zespół Asseco Resowi. My już rozmawialiśmy na ten temat bodajże w październiku albo listopadzie, ale tam jest zbitka indywidualności, w pierwszej szóstce przynajmniej. Jedyną osobą, która się wyłamuje z tego schematu jest Komenda, który moim zdaniem, no, jak grał w GKS-ie, no to widać było w nim tego ducha walki. No a jak patrzę nawet pomiędzy akcjami jakimikolwiek, no to Zbigniew Bartman jak coś zepsuje, to od razu wiadomo co mówi, wiadomo jak się zachowuje. Marszal też niespecjalnie wydaje się być zżyty z zespołem. Hawk podobnie, więc no ja myślę, że tu nie chodzi, tak naprawdę nie chodzi o umiejętności zawodników, bo wszyscy wiemy, że oni prezentują poziom dość wysoki. Większość z nich reprezentowała swoje kraje na imprezach międzynarodowych. Tylko chodzi po prostu o psychikę i wiadomo, że w każdym zespole przyda się jakiś indywidualista, który powiedzmy weźmie tę grę na swoje barki, ale gdy masz tych indywidualistów 5 na boisku, no to już sprawa tak wesoło nie wygląda. I moim zdaniem w tym tkwi największy problem. Warto też dodać, że zespół opuścił Marcin Możdżonek. Ja osobiście nie lubię tego typu zagrywek, że gdy przytrafia się kontuzja zawodnikowi, to od razu klub zrywa z nim kontrakt. No wiadomo, pieniądze i tak dalej, ale myślę, że no można śmiało Marcina nazwać legendą tego klubu. No nie przystoi. Nie przystoją takie zachowania. No i nastąpiła zmiana na stanowisku też prezesa klubu. Klub opuścił Krzysztof Ignaczak, a prezesem został bodajże Zięć. Zięć właściciela klubu, nazwiska nie podam, nie pamiętam.
Czyli wszystko prawdopodobnie pozostanie po staremu. Tutaj jeszcze wrócę do Marcina Komendy. No, ci rozgrywający dzisiaj to są po prostu tak maltretowani przez nas w tej audycji, że współczuję, ale Marcin Komenda, no tu byłoby sporym nadużyciem powiedzenie, że ma posłuch szatni. No, ja nie widziałem chyba w żadnym klubie, no przynajmniej z Plus Ligi, takich sytuacji. No to chyba było nawet w którymś wywiadzie powiedziane wprost, że no...
Ja z nim ten wywiad przeprowadzałem, przecież jak ja z nim gadałem...
Ale oprócz tego było mówione, że no wręcz jest nie to, że nękany chyba, użyto takiego słowa w szatni, że nie daje mu się wolnej ręki. Właśnie teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale no to wprost wynikało, że... No to rozgrywający powinien być mózgiem zespołu, tak? On powinien decydować ewentualnie w porozumieniu z trenerem, jak wygląda gra.
Znaczy, wiesz, ale z drugiej strony masz takiego rozgrywającego jak Komenda, który po każdym meczu wygląda jak, no przepraszam za sformułowanie, ale tak jak wygląda. Zbity pies. I no widać, że on tej chemii nie ma z innymi zawodnikami, ale warto też zwrócić uwagę na to, że gdy wchodzi na boisko Kawika Shoji, no to owszem, on jest też indywidualistą, podobnie jak reszta zespołu, ale no to nie zmienia zupełnie postaci rzeczy, gdy następuje zmiana rozgrywającego. Bo ja pamiętam mecze, w których pomimo zmiany rozgrywającego nic się nie działo na odmiennego.
Tak jak większość meczów z tego sezonu.
No, dokładnie. W zasadzie no nawet tak jak powiedziałem wcześniej, sytuacja się nie zmienia i po każdym meczu, jak staram się oglądać jakieś wywiady z Marcinem, to on wygląda dokładnie tak samo. Ja tam w listopadzie bodajże z nim przeprowadzałem taki krótki wywiad. No i starałem coś tam się wypytać, co się dzieje w szatni, jak reaguje prezes. No i naprawdę
no nie
rzadko mi się to zdarza, ale chłopaka naprawdę mi było szkoda wtedy. Bo było widać po mowie ciała, jak on się czuje i widać było, że mu jest po prostu w tym zespole źle. I podejrzewam, że po tym sezonie, nieważne jaki on ma kontrakt, to
odejdzie
z Resowi.
I to chyba będzie najlepsze dla niego. Tutaj myślę, że możemy odnośnie siatkówki postawić już kropkę. Czas na drobną przerwę, a po przerwie postaramy się uruchomić resztę naszych gości drobnym nawiązaniem do sportów lekkoatletycznych.
Yeah. Tutaj Karol Kłos, słuchacie Sportowego Dialogu.
Lekka atletyka, więc Agnieszko, proszę cię o powiedzenie, no wiemy o co chodzi, rekordy świata, no nie sposób tego pominąć.
No tak, nie moglibyśmy chyba sobie spojrzeć w lustro, jakbyśmy nie powiedzieli o pobiciu rekordu świata w skoku o tyczce Armana Duplantisa, Szweda, który ma... Teraz nie wiem, czy się nie pomylę, ale bodajże 21 lat.
A nie wiem właśnie, czy już skończył 21, czy jeszcze ma 20.
No, ale w tych okolicach.
Także... Na pewno jest młodszy ode mnie, co tak...
Ode mnie też.
Dziwnie się troszkę czuję.
No, ale to chyba niestety, niestety wkraczamy w taką erę, że generalnie już te młodsze pokolenia coraz to jakby osiągają większe sukcesy niż te starsze. No tak, ale... Możemy powiedzieć, fajna sprawa ze względu na to, że został pobity rekord Bubki z hali i to na naszej polskiej ziemi, no bo w Toruniu w drugiej próbie już, no Duplantis jakby w konkursie, bo to był Copernicus Cup pod marką Orlenu.
To nie powinno dziwić, no. Tak jak już powiedziałem w którejś audycji, bez Orlenu państwo polskie i wszystkie imprezy i inicjatywy, to po prostu by to wszystko upadło, więc...
Tak. Pierwsza próba, można powiedzieć tak przekornie, że na szczęście nieudana, ze względu na to, że operatorom telewizyjnym udało się pokazać kibicom w czasie pierwszej próby pobicia rekordu czyjąś głowę, a później ziemię. I ja po prostu jak oglądałam to, to do tej pory siedziałam, a później już wstałam, bo już po prostu nie mogłam wytrzymać. Że naprawdę, całe szczęście, że on tego rekordu nie pobił wtedy, bo to by była w ogóle tragedia chyba nie wiem na jaką skalę. Już po prostu widzę te nagłówki, że rekord świata, którego nigdy nie zobaczymy, jakby jedynie tam z jakichś nagrań na telefonie. To także udało mu się w drugiej próbie. No rekord nie potrwał długo, no bo pobił go już na następnych zawodach w Glasgow, więc teraz rekord świata wynosi 6:18. Zobaczymy na jak długo, że jakby ma bardzo dużo zapasu w ogóle nad tyczką. Także
właśnie
myślę,
chciałem
że
o tym
spokojnie.
Wspomnieć, że w tej drugiej próbie, właśnie w tym nowym pobitym, nowym pobiciu rekordu, to zapas był ogromny i wszyscy zastanawiają się, na jakim poziomie mogła być jeszcze zawieszona ta poprzeczka, aby no, jaki wynik mógł być osiągnięty. No to spekulacje są 6:30, te okolice.
No to już jest taka
To już jest spora. Naprawdę.
Ale no jakby pytanie, znaczy możemy się jedynie tak domyślać, czy on przed igrzyskami już jakby pójdzie w 5:20, czy jeszcze dalej?
No byle tej formy nie stracił, bo wszyscy dobrze...
W 6:20. Ten metr mi się nie zgadzał, właśnie. Znaczy ma taką formę w ogóle, ale jeszcze warto podkreślić, bo bardzo często komentatorzy sportowi o tym wspominają, ale to jest po prostu urocze do oglądania, jaką on ma relację ze swoją mamą. I jak w wywiadach to podkreśla, że właśnie takie wartości rodzinne i to, że oni go nie puszczają jeszcze na wszystkie takie imprezy, żeby on po prostu sobie od razu tej kariery sportowej przez jakąś głupią kontuzję gdzieś tam nie
żeby
skończył.
Żeby nie wygrał ze wszystkimi.
Jakby no, to jest taki mądry sposób prowadzenia, zresztą jego tata też skakał o tyczce, ale to w jaki sposób on się wypowiada i w ogóle w to, w jaki sposób tyczkarze ze sobą konkurują, to jest dosyć niesamowite i myślę, że to warto te konkursy oglądać w ogóle, żeby zobaczyć, jak taka sportowa rywalizacja odbywa się w gronie tak naprawdę kolegów, jak oni ze sobą rywalizują, bo to jest bardzo ciekawe w ogóle do oglądania. Także polecam, jak są. Ale jeszcze druga sprawa. Akurat tylko nasz polski rekord został pobity przez Justynę Święter-Setic w Toruniu właśnie, w biegu na 400 metrów. Ona też, myślę, że nikt się nie spodziewał, zwłaszcza po jej zapowiedziach, że ona będzie wchodziła w ten sezon halowy powoli, że jakby na nic takiego się nie zanosi, a tu proszę, jakby przy pierwszym podejściu rekord polski to jest teraz 51:37 i myślę, że to jest dobra zapowiedź na ten nadchodzący sezon olimpijski, no bo to jest najważniejsza sprawa.
51:37, bardzo ładna liczba, 30 mniej i byłaby jeszcze piękniejsza. Teraz przejdziemy do tego, co wiem, że wszyscy uwielbiają, no między innymi ci zgromadzeni w tym studiu, piłka ręczna, jakże mogłoby jej tutaj zabraknąć. Wybrzeże Gdańsk, najbliższy mecz na wyjeździe Kalisz, miejscowy MKS, 22 lutego, godzina 20:30. Transmisja będzie telewizyjna, więc w imieniu klubu oczywiście zapraszamy, ale nasuwa się pytanie, z kim Wybrzeże grało, więc ostatnie spotkanie. A grało z mistrzem Polski. Równo tydzień temu PGW we Kielce zawitało do Gdańska i powiedzieć, że Wybrzeże od Kielcy w tym meczu odstawało, to tak jakby nic nie powiedzieć. Pierwsza połowa meczu oczywiście jeszcze pozwalała kibicom gdańskiej drużyny łudzić się co do korzystnego rezultatu spotkania. Tutaj myślę, że warto przypomnieć, że po 30 minutach na tablicy widniał wynik 11-9 dla gdańszczan, co było sporą niespodzianką. Ostatecznie jednak mecz zakończył się wynikiem 17-27 na rzecz gości, co no, nie było niespodzianką. Tak utytułowany klub jak Vive po prostu miał obowiązek ten mecz wygrać. Przed piłkarzami Wybrzeża ważne zadanie, jeżeli chodzi o utrzymanie w lidze. Na chwilę obecną 12 miejsce w tabeli, 17 punktów od ostatnich miejsc, 13 i 14 w lidze, dzieli ich tylko 5 punktów. No, seria Wybrzeża nie jest czymś, czym ten klub mógłby się pochwalić, ale wszyscy wierzymy, że utrzymanie w lidze jest możliwe i na pewno gorąco będziemy dopingować piłkarzy, aby osiągnęli ten cel. Skoro powiedzieliśmy o Vive Kielce, a będzie to klub, którym zajmiemy się głównie w tym wydaniu sportowego dialogu, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, to w najlepszej siódemce ostatniej kolejki Ligi Mistrzów znalazło się dwóch graczy właśnie kieleckiej drużyny, bramkarz Andreas Wolf oraz rozgrywający Alex Dujszebajew. Myślę, że tutaj nie ma absolutnie żadnych podstaw do podważania wyborów kapituły. Obaj panowie zagrali bardzo dobre spotkanie z portugalskim Porto. Kielce wygrały u siebie 30-25. Właśnie panowie wymieni przeze mnie byli dominującymi graczami po stronie Kielc, tak jak już powiedziałem, więc nie ma się o co kłócić. Właśnie, Vive Kielce i mamy początek roku, więc wraca jak bumerang wręcz temat problemów finansowych klubu. Kolejny rok i kolejny odcinek tej samej telenoweli. Nie jest to co prawda ta telenowela, o której mówił Włodzimierz Szaranowicz, kiedy oglądaliśmy skoki Adama Małysza i kiedy siadaliśmy do nich jak do telenoweli. W 2018 roku czytaliśmy: klub ma problemy finansowe na tyle kontrolowane, że nie wykluczą nas one z rozgrywek w sezonie 18-19, ale i na tyle zauważalne, że mogą zaważyć na dalszym rozwoju klubu i jego poziomie sportowym. Działalność klubu, obejmująca zarówno funkcjonowanie pierwszego zespołu, czyli obok wynagrodzeń także transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez i wszelkie inne koszty ponoszone z tytułu udziału w rozgrywkach krajowych i zagranicznych, wymaga wysokich nakładów finansowych. Poczyniliśmy wszelkie możliwe działania mające na celu obniżenie kosztów, m.in. redukując wynagrodzenie naszych zawodników o 1/4. Aktywnie poszukujemy nowych sponsorów oraz nowych form promocji, by pozyskać kapitał prywatny. Przez ostatnie 10 lat w różnych formach uzyskiwaliśmy od miasta Kielce kwoty wsparcia, co istotnie w ujęciu zagregowanym zaje 22 miliony złotych, za które jesteśmy wdzięczni. I to był rok 2018. Rok później, 2019, czytamy nagłówki, iż szczypiorniści PGW mogą liczyć na wsparcie finansowe prezydenta Kielc Bogdana Wenty oraz Urzędu Marszałkowskiego. To akurat jest z przeglądu sportowego. Nadchodzi rok 2020 i pewne rzeczy znów się nie zmieniają. Mianowicie klub wystosował prośbę do miasta o kolejną transzę pomocy finansowej. Zeszłotygodniowe posiedzenie Kieleckiej Komisji Sportu nie przyniosło rozstrzygnięcia. Z tego co wiem, jeszcze czekamy, bodajże dzisiaj ma mieć miejsce lub już miało posiedzenie Komisji Miejskiej Finansów, więc będziemy czekać na rozwiązanie tej kwestii. No tutaj zwrócę się z ostatnim już praktycznie pytaniem, bo zbliżamy się do końca audycji. Czy to jest możliwe, żeby w ogóle taki klub jak Vive Kielce upadł? No, tak utytułowany, przypomnijmy chociażby zwycięzca Ligi Mistrzów. No wiadomo, długi, ale czy nie da się go jakoś uratować?
Znaczy, no to też tak trudno wróżyć z fusów i się tak zastanawiać. No jakby Polsce wszystko jest możliwe, że wszystko upadnie, każdy klub ma na to dużą szansę i jakieś problemy finansowe generalnie są raczej domeną polskich związków sportowych i no jakby już nie takie rzeczy się działy raczej, więc...
A może trzeba poprosić Orlen o dofinansowanie?
A myślę, że to też nie jest taka studnia bez dna, ale zaraz rozpęta się dyskusja, że na to dają, a na to nie chcą dać, więc może nie wchodź lepiej w ten temat.
Dają na wszystko, więc...
No ale to jest ograniczone, a na Kubice to już w ogóle za dużo dają
to nasze
i dajmy
pieniądze,
to innym.
Tak.
Nasze pieniądze, nasze podatki. Ale no lepiej jest być dobrej myśli i po prostu zobaczyć, jak się sytuacja rozwinie.
No, tak naprawdę myślę, że poza Płockiem i poza Kielcami to w Polsce no, nie ma miejsca dla potężnego klubu właśnie w tej dyscyplinie sportu, bo każde większe miasto, Kraków, Warszawa, to raczej preferują piłkę nożną. Tutaj myślę, że warto przemilczeć poziom klubowej piłki nożnej w naszym kraju, bo...
Bo nie, bo to znowu...
Znaczy nie chcę uruchamiać tutaj żadnej lawiny hejtu, maszyny, bo wiem, do czego niektórzy tutaj są zdolni w tym studiu, więc może płynnie przejdę do innego ligowca, Azoty Puławy. Wiemy, że od sezonu 2020-2021 ten zespół będzie prowadził nowy trener Lars Walter. Trzeba powiedzieć, że wygrał on PGNiG Superligę ostatni raz, zanim serię zwycięstw zaczęło odnotowywać PGE Vive Kielce. Duńczyk wówczas trenował Orlen Wisłę Płock, a w swoim CV ma też takie kluby jak Flensburg, Porto czy Kadetten Schaffhausen, więc amator to nie jest. Życzymy klubowi z Puław osiągania naprawdę wysokich wyników pod jego batutą. I na zakończenie jeszcze taka wiadomość, która no, niektórzy mogli się jej spodziewać, ale dla niektórych to był szok. Marcin Gortat, najbardziej chyba utytułowany polski koszykarz, zakończył oficjalnie karierę. Nie wiem, może nie jesteście zapewne fanami wielkimi koszykówki, ale na pewno jednak postać Marcina jakoś zapadła wam w pamięć. Może macie jakieś wydarzenie, jedno konkretne, mecz, cokolwiek z nim związany, którym chcielibyście się podzielić na sam koniec audycji.
Znaczy, jakby wydaje mi się, że to jest w ogóle jedyne takie nazwisko związane z koszykówką, które jakby każdemu przyjdzie do głowy, no ale jakby no chyba już czas najwyższy tak naprawdę na zakończenie tej kariery, ale myślę, bo on zawsze, teraz wypadła mi nazwa tego wydarzenia, organizował...
Polish Heritage Night.
No właśnie, więc myślę, że to jest bardzo fajna taka spuścizna, którą po sobie zostawi.
Zostawi. My was zostawimy w oczekiwaniu na kolejne wydanie naszej audycji. Spokojnie, już za tydzień będziemy również słuchalni. Za dzisiaj dziękujemy wam bardzo serdecznie. Ze mną w studiu byli Agnieszka Musiał.
Dziękuję.
Mateusz Grosiak.
Również dziękuję i pozdrawiam.
Bartłomiej Opanowski, nasz rozgrywający.
Dziękuję.
Ja nazywam się Michał Mieczkowski i zapraszam już za tydzień.
Dialog sportowy.